6 minut po godzinie 8. Dzisiaj jest 13 sierpnia, piątek, 55 poranek w trasie, 60 dzień podróży, powrót do źródeł. Jesteśmy w Ostrołęce, w Muzeum Żołnierzy Wyklętych, ale połączenie telefoniczne mamy z Warszawą, bo oczywiście obserwujemy, co dzieje się z Wisłą, co dzieje się z kolektorem, co dzieje się z Czajką. Pan Janusz, inżynier Janusz Waś jest przy telefonie. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, panu dzień dobry słuchaczom.
Co stało się? Dlaczego doszło do takiej awarii?
Proszę pana, dlaczego doszło, to ja panu nie odpowiem na to pytanie, bo nie znam wszystkich okoliczności, tym bardziej, że są skrzętnie ukrywane. Mówi się awaria kolektora, ale nie mówi się co. Kolektor to jest rura po prostu. Co może ulec awarii w przypadku zwykłej rury? No albo ona się zatkała, albo, proszę pana, się rozszczelniła, czyli uległa zniszczeniu, albo obie te okoliczności zaszły łącznie, bo pierw się zatkała, a potem na skutek nadmiernego ciśnienia się, przypuśćmy, pękła, rozszczelniła i tak dalej. Nikt nic nie mówi, traktuje się nas jak idiotów, ale prawdopodobnie no to wygląda w ten sposób, że to po prostu te rury obie popękały i tak dalej. Pan wspomniał na początku, zapowiadając naszą rozmowę, że ja tam 10 lat temu protestowałem przeciwko budowie oczyszczalni Czajka. Nie, nie protestowałem przeciwko budowie oczyszczalni Czajka, protestowałem przeciwko takiemu sposobowi rozwiązania gospodarki ściekowej w Warszawie. Bo Czajka była i ona powinna być i obsługiwać prawostronną Warszawę. Natomiast powinna być druga oczyszczalnia na lewym brzegu Wisły. Wtedy nie byłoby konieczności transportu ścieków pod Wisłą. I taka koncepcja była jeszcze stworzona przez rosyjskiego generała carskiego Starynkiewicza, który był wielkim miłośnikiem Warszawy i powiedział, że zrobi z Warszawy europejski Gorod, dla tych, co nie uczyli się rosyjskiego, że europejskie miasto. To on założył Warszawskie Towarzystwo Asenizacyjne, czyli zaczęto za jego czasów i z jego inicjatywy wywozić z Warszawy ścieki. On stworzył warszawskie tramwaje. On wreszcie zbudował filtry warszawskie, które do dzisiaj pracują, mimo że są zabytkiem klasy zerowej. I on stworzył koncepcję skanalizowania Warszawy. No na tamte czasy to w ogóle była rewelacja. I ta koncepcja, zgodnie ze zdrowym rozsądkiem, była taka, że po jednej i po drugiej stronie Wisły te dwa systemy mają być rozdzielone, chociażby dla bezpieczeństwa. Ja te 10 lat temu byłem doradcą takiego komitetu, który powstał w gminie Białołęka, na terenie, której się znajduje oczyszczalnia Czajka. Tam również była rada tej gminy włączona, bo ich tam stale oszukiwano i tak dalej, więc wzięli sobie inżyniera do pomocy. I ja wtedy protestowałem przeciw temu, żeby pod Wisłą budować przesył ścieków, tym bardziej takim sposobem, jakim zostało to wykonane, czyli przy pomocy syfonu, tak się nazywa takie urządzenie hydrauliczne, gdzie ścieki, rurociąg z cieczą płynie na jakiejś wysokości, po czym wchodzi głębiej, idzie takim dołkiem i znowu idzie do góry. No nie trzeba mieć dużo wyobraźni, nie trzeba być inżynierem, żeby się domyśleć, że jeśli ta ciecz to jest coś takiego jak ścieki surowe, to jest, w którym są mnóstwo śmieci, które ludzie wyrzucają niestety do sieci kanalizacyjnej, że to może być zajść niebezpieczeństwo osadzania się w tym dołku tych ciężkich frakcji i śmieci, które dzisiaj to jest chusteczki wiskozowe i inne rzeczy, które pomysłowi ludzie wrzucają do kanalizacji, są podarte w czasie przepływu, po czym plotą się w takie nieprawdopodobne liany, wręcz sznurki i tak dalej, tworzy taki kłąb, który zatka wszystko. Wystarczy mały zadzior w rurze, to się zaczepi o to, potem się zacznie odkładać, no i dalej to już tylko jest tragedia. No i to się właśnie stało. Ja prorokowałem, że tak będzie, że to się tak stanie. No, zakrzyczano mnie wtedy, prawda, bo druga strona powołała sobie utytułowanych ludzi, którzy za pieniądze napiszą każdą opinię, że prędkość będzie w tym rurociągu taka, że tam nie ma siły, żeby się coś osadzało. No jak się okazało, jest taka siła. Tylko nadal nie wiemy, co tak naprawdę się stało. I mnie to wkurza. bo się traktuje społeczeństwo jak idiotów. W tajemnicy się to trzyma, czy sam fakt, że się to stało, trzymano w tajemnicy. Teraz mamy czwarty dzień tego zdarzenia i nic się nie robi. A przecież natychmiast należało podjąć takie kroki jak napowietrzanie tych ścieków, żeby zmniejszyć deficyt tlenowy tego rzeki. Pomijając to, że tam mogą być jakieś środki trujące, ale pewno niewiele ich tam jest, bo to są ścieki w końcu bytowe, to taka struga odtlenia wszystko, ponieważ znajdujące się tam związki chemiczne i flora bakteryjna gwałtownie konsumuje tlen. Jak taka struga płynie w rzece, to na swojej drodze ten tlen zabiera całkowicie. W związku z powyższym zabija wszystko, co żyje na swojej drodze. Więc natychmiast powinno się tam ustawić tak zwane szykany, na przykład. Pomysł, na który ja od razu wpadłem i który ma, że tak powiem, w tym środowisku fachowców naszych, z naszej szkoły, no, ten pomysł od razu, że tak powiem, powstał wszystkim w głowach, że należałoby ustawić takie szykany, które będą mieszały tą strugę z wodą i w ten sposób również napowietrzały. Tymczasem jak widziałem zdjęcia helikopterowe, to w nurcie rzeki idzie drugi nurt tego świństwa, które jest czymś innym zupełnie niż woda w rzece. Ma inną temperaturę, inną gęstość, inną lepkość i nie będzie się mieszało samoczynnie w prosty sposób. Dlatego należałoby ustawić tam takie szykany. Są specjalne kształtki żelbetowe dookoła tego. Podwyższyć ten próg, zrobić tak zwaną trampolinę, żeby wymusić wymieszanie tych ścieków z resztą wody w Wiśle. Rozcieńczanie to też jest jakiś sposób na obronę przed tym, co jest. Więc nie zrobiono tego przez trzecią dobę. Nie wiem, nie ma fachowców w otoczeniu pana prezydenta. Druga sprawa. Natychmiast można było w 24 godziny zorganizować rurociąg przez Wisłę. Nie na na moście pontonowym. Tutaj może pomysł pana prezydenta wynika pana premiera wynika z tego, że nie jest fachowcem w tej branży. Są rurociągi pływające, używane w systemach refulacyjnych. Tych urządzeń jest od czorta i trochę w Warszawie. Można było natychmiast zmobilizować jakieś firmy, straż pożarną i taki rurociąg, czy zespół rurociągów pływających ułożonych tak, żeby niewrażliwy ten system był na zmiany poziomu wody w Wiśle, można by zacząć pompowanie tak, żeby jak najmniej tego świństwa szło w nurt rzeki. Tymczasem nie kiwnięto nawet palcem. No dla mnie to jest, jako dla inżyniera, szok, bo to są rzeczy, które natychmiast się narzucają ludziom, którzy cokolwiek do czynienia ze ściekami mieli.
Ale teraz już premier podjął decyzję, ten rurociąg będzie budowany, może premier usłyszy pana podpowiedź albo ktoś ze sztabu kryzysowego. A pan również mówił te kilka lat temu o niewydolności czajki, że...
Tak, proszę pana, czajka jest za mała. Ja bazowałem na danych, które dostałem od MPWiK, czyli na ich danych, żeby nie było mowy, że ja sobie jakieś swoje powymyślałem. Ja powyliczałem sobie. W Warszawie sieć jest ogólnospławna. W związku z powyższym również wody deszczowe się dostają do sieci. I przy takiej strukturze opadów, jaką mamy w tej chwili, że w ciągu jednej nocy spada panu opad miesięczny, oczyszczalnia czajka nie jest w stanie tego przyjąć w całej Warszawie. Co prawda prawo dopuszcza w przypadku sieci ogólnospławnej wybudowanie obejść burzowych tak zwanych, ale one mogą być używane tylko w określonych warunkach i na określonych zasadach. Mogą zadziałać tylko 10 razy do roku. Tymczasem jak ja zacząłem obliczać te ilości wody i częstotliwość tych opadów, to nie jest trudne, bo mamy roczniki meteorologiczne dostępne, to wyszło, że to będzie kilkanaście, co najmniej razy w roku, a nie 10. W związku z powyższym z góry się zakładało, że się będzie po cichu, jak to się mówi, na lewo puszczało bokiem te nadmiary, bo oficjalnie przecież się tego nie da. Z takim założeniem się to od razu robiło, no bo inaczej się nie da. No, technika ma to do siebie, że tutaj nie ma jak w prawie interpretacji. Jest określona ilość deszczu, który spada i koniec. I tak to się musi gdzieś pomieścić. I się nie pomieści. oczyszczalnia o wydolności niecałe 500 tysięcy metrów sześciennych na dobę na taką aglomerację jak Warszawa przy ogólnosprawnej sieci kanalizacyjnej jest po prostu za mała. Ja panu powiem tak, była lokalizacja oczyszczalni lewobrzeżnej, no to było dawno, na tym miejscu wyrósł las, no i nikt nie miał odwagi tego lasu wycinać, słusznie zresztą. Tym bardziej, że w przychucie Warszawa były, może jeszcze są, nie wiem, ponad 30 hektarów hałd tych pyłów hutniczych. I nikt nie chciał tego wziąć. I tam można było zlokalizować tą oczyszczalnię, nie niszcząc starej lokalizacji na tak zwanym pancerzu, nie niszcząc tego drzewostanu. Prawie to samo miejsce, prawie to samo miejsce. Też kolektor ten Burakowski w to miejsce dochodzi. No to od razu powstała jakaś grupa, jak to się mówi, peleton, który zawiązała się chyba nawet spółka z miastem i tam ktoś wymyślił jakieś tereny wystawowe czy coś takiego, tym bardziej, że metro przez dochodzi w te okolice. Już tam ktoś wąchał kasę. Więc co? Cały smród wypchnąć na prawobrzeżną Warszawę. Tak nawiasem mówiąc, jak się ktoś przejdzie nad Wisłą po prawej stronie, tu w okolicach ZOO i tak dalej, to po prostu się załamie, jeśli tak jak ja pamięta te tereny nadwiślańskie, gdzie tam były plaże, tereny rekreacyjne i
ale
tak dalej.
Powiedzmy, się... powiedzmy jeszcze dwa słowa na temat Czajki. Ponad 3 miliardy albo prawie 4 miliardy złotych kosztowała budowa oczyszczalni ścieków. Tam Warbut był liderem konsorcjum, ale to było konsorcjum międzynarodowe, między innymi Wassertechnik, niemiecka firma Kruger i Veolia, to oczyszczalnię biologiczną i gospodarkę osadową i jeszcze inne spółki weszły w skład tego konsorcjum, które budowało Czajkę. Z kolei ten tunel pod Wisłą budowała polska firma Hydrobudowa Polska S.A. A w jaki sposób? To są takie informacje ważne, bo to też dużo mówiono o rozmaitych, nawet CBŚ badał, czy nie doszło do jakiejś korupcji przy okazji budowy Czajki. Coś pan o tym wie?
Nie no, wie pan. Ja jestem inżynierem, nie politykiem, ja tylko mogę powiedzieć jedno. Był to klasyczny skok na kasę, bo ja wiem, ile taka oczyszczalnia może kosztować. Jest to najdroższa oczyszczalnia na świecie w przeliczeniu na 1 metr sześcienny jej zdolności przepustowej. No to jest paranoja, wie pan. Ta gospodarka osadowa. A, tak nawiasem mówiąc, myśmy zrobili koncepcję wstępną wtedy, w tamtych czasach. I mieściła się ta oczyszczalnia na tych 30 hektarach, bo my skompaktowane obiekty projektujemy. I koszt tej, przynajmniej części biologicznej takiej oczyszczalni, był porównywalny z kosztem tego kolektora, proszę pana, który pewno z 500 milionów w sumie kosztował, mimo że początkowo mówiło się, że będzie kosztował 120. Ale to jest nie tylko przejście pod Wisłą, bo to jeszcze wzdłuż ulicy Modlińskiej trochę tego kolektora metodą tunelingową wykonanego, bo nie odkrywkową, czyli drogą bardzo metodą, trzeba było wykonać, żeby doprowadzić te ścieki do Czajki.
To jeszcze jedno zdaniem... i na zakończenie pytanie, bo patrzę na zegarek, jest godzina 8:20. W jaki sposób można naprawić ten kolektor?
Proszę pana, ja nie znam tego projektu, bo i nikomu się nie mówi, co naprawdę uległo awarii. Czy on się zawalił cały ten tunel, te kolektory, czy się tylko zatkały i tak dalej. Na pewno trzeba puścić te ścieki górą w tej chwili doraźnie, opróżnić to wszystko, wejść tam, zobaczyć, co się stało, no i działać, budować to prawdopodobnie od nowa, no ale moim zdaniem docelowo Warszawa nie uniknie budowy drugiej oczyszczalni, bo to przecież samo bezpieczeństwo narzuca, że powinny być dwie oczyszczalnie dla tak wielkiej aglomeracji. Robiono byle co, byle jak, byle drogo i natychmiast.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. To jest konkluzja naszej rozmowy. Inżynier Janusz Waś był gościem Poranka Wnet, a do problemu oczyszczalni ścieków jeszcze w tym poranku powrócimy, bo gościem Poranka Wnet też to będzie telefoniczne połączenie, będzie minister środowiska, pan Henryk Kowalczyk. A teraz wracamy na Kurpie. Wczoraj odwiedziliśmy prywatne Muzeum Kurpiowskie. Posłuchajmy.
Zdzisław Bziukiewicz z Wachu.
Gdzie jesteśmy?
To jest WAG, to jest centrum Kurpi między Kalinem i Myszyńcem i w tej chwili się znajdujemy w naszym prywatnym muzeum, czyli Muzeum Kurpiowskim w Wachu.
Czyli wszystkie całe zbiory należą do pana i pana żony?
Tak, to są typowe nasze zbiory, tu nie ma ani złotówki z zewnątrz, wszystko jest naszym kosztem, co odzyskaliśmy gdzieś tam od sąsiadów, czy odkupiliśmy, to są te typowe prywatne zbiory.
To co, wejdziemy do środka, do muzeum, kiedy ono powstało?
Muzeum jako muzeum powstało 10 lat temu, 1 kwietnia, ale zbiory to od najmłodszych lat, ja jestem taki, można powiedzieć, śmieciarz. Mi zawsze się coś przydaje. Po drugie, historia jest moją pasją, że ja w tych przedmiotach widzę właśnie naszą przeszłość i tak od najmłodszych lat zbierałem, że na zewnątrz dopiero 10 lat otwarte, ale zbiory są dużo, dużo starsze.
Te drzwi, do których zapukamy, pewno się nie otwierają.
Nie, nie, te są tylko pokazane ze starych chałup, bo kiedyś drzwi wejściowe do domów kurpiowskich były takie ozdobne, tak samo okienice, czy jakieś tam ozdoby, takie korony nad okienicami, bo to pokazywało, że ludzie gospodarni mieszkają i żeby dobrze córkę sprzedać, no to chałupa musiała dobrze wyglądać z zewnątrz.
Wchodzimy do muzeum, napis, ocal kawałek naszej historii, zamiast na złą czy do pieca podaruj muzeum. Reagują na to ludzie?
Tak, powiem, że ostatnie lata, tak 2-3 lata, już bardzo dużo osób zaczyna nam oddawać, bo widzę, że to jest. I co najważniejsze, u nas ktoś oddaje po jakiejś renowacji, bardzo szybko to jest pokazywane i to non stop jest pokazywane. Co innego jest w muzeach samorządowych czy państwowych, to leży w piwnicach. I ludzie widzą, że to jest, mogą przyjść z rodziną, ze znajomymi, pokazać, a no to ode mnie. On staje się ważniejszy, jakiś taki, no, od razu rośnie. I dzięki temu właśnie my się wzbogacamy o nowe zbiory.
Jest kasa, kupujemy bilet?
Nie, nie musicie, bo my tylko na cegiełki działamy. Tylko tutaj właśnie jak biura podróży czy coś, to taka informacja jest, bo mamy też sklepik z naszymi wyrobami ludowymi, bo ja się zajmuję obróbką bursztynu, żona koronko frywolitkowo i szydełkowo i właśnie przy okazji takie pamiątki regionalne sprzedajemy.
A bursztyn skąd i skąd pasja do obróbki bursztynu?
Ja się urodziłem w rodzinie bursztyniarskiej. Mój ojciec i mama się zajmowali obróbką bursztynu, bo to była taka tradycyjna, jeden z zawodów takich tradycyjnych na Kurpiach, bo bursztyn tu jest na miejscu. I wcześniej, jak jeszcze chłop chodził za pługiem, bardzo często znajdował na polu. I bursztyn był takim nieodzownym elementem, czy stroju kurpiowskiego, czy też posagu, bo u nas każda panna, jeżeli chciała się dobrze wydać, no to ojciec musiał zainwestować w nią przynajmniej 3 grube sznury korali, takich bursztynowych jak kartofle. No bo jeden sznur kosztował mniej więcej tyle, co dobra krowa. Więc jak nie miała tych 3 krów na szyi, no to była biedna i wtedy za gospodarza nie wyszła.
Kiedy popatrzymy do góry, są dywany tu tkane?
Tak, Kurpie to była jedna taka wielka fabryka tkacka. U nas w każdym domu były przynajmniej po 2 krosna, czyli warsztaty tkackie. Bo ziemie kiepskie i w ten sposób ludzie sobie dorabiali. I tak do lat 60. XX wieku uprawiano jeszcze len, tkano ten part, czyli sukno lniane. I oprócz tego właśnie różne narzuty na łóżka, czy chodniki na podłogę, te jeszcze z komuny pamiętające, ci co jeszcze mają już, no, są w średnim wieku, pamiętają te makatki słomiane, to praktycznie wszystko było na Kurpie tkane, bo tu każdy tkał w ten sposób, się dorabiał i rozprowadzali po całej Polsce. I właśnie to jest, był jeden z takich dodatkowych zawodów kurpiowskich.
Jak to się stało, że to się przerwało, że to się skończyło?
Szczerze mówiąc, wypchnęły nas zakłady chińskie i cała Azja, bo w międzyczasie sztuczne materiały stały się dużo tańsze, a ręczna produkcja jest niestety droższa, bo to dużo czasu zajmuje i przerzuciliśmy się na plastik.
Ale to ta moda na ręczną produkcję, na zakup bezpośrednio producenta wraca? Czy mógłby powrócić? Czy ta wiedza na temat tego, jak tkać, przetrwała tutaj?
Wiedza przetrwała, bo jeszcze kilka rodzin tka chodniki i te słomianki, ale sądzę, że ta moda jest taka trochę fałszywa. Dużo się na ten temat mówi, ale niestety każdy kupuje sztuczne materiały. Teraz duże zakłady przejęły produkcję jakichś stricto niby naturalnych rzeczy, ale ono tak z naturą już ma wspólnego. Weźmy nawet jakieś płótno lniane, kup mi gdzieś. Ono tak szczerze mówiąc z tym lnem, to trudno powiedzieć, żeby taki dobry len to był, nie? I to tylko tak się mówi, że moda wraca, ale no niestety, przemysł wypycha to.
A mam w dłoni teraz co?
To jest kapelusz nasz typowo kurpiowski do stroju ludowego i tutaj na przykład na tym kapeluszu widzimy klamrę bursztynową, kwiatek bursztynowy i jakieś piórka, bo każdy kurp miał klamrę, załóżmy, że jak ja zajmuję się obróbką bursztynu, więc mam klamrę bursztynową. Na przykład stolarz, czy tam rzeźbiarz, czy jakiś cieśla sobie robił drewnianą klamrę, podobnie kowal metalowo. Kwiatek znowu oznaczał, czy jest wolny, czy zajęty. Jeżeli miał kwiatek kurp z prawej strony, to znaczy, że jest zajęty, czyli żonaty, a z lewej kawaler lub wdowiec. Tylko jak szedł na inną parafię, to kapelusz odwracał i udawał kawalera, nie?
Powiedział pan o tym, co robili, jakie były wytwory, ale też polowali. Byli dobrymi myśliwymi i oko kurpia ponoć jest najlepsze i było najlepsze na terenie Rzeczpospolitej.
Kurpie jeszcze do rozbiorów mieli prawo do posiadania broni palnej i do polowań. Oprócz grubego zwierza, tylko wtedy grubym zwierzem to był tur, niedźwiedź, jeleń czy tam łoś, to była drobna zwierzyna. I kurpie, to takie jak było, że jak dzieciak, syn mu się rodził, kurpiowi, to on od małego go do broni przyzwyczajał. I w wieku 7 lat już oni egzaminy ze strzelania przechodzili. I wieszali bochenek chleba na sznurku na najwyższej chujce w chujniaku. I on musiał zastrzelić ten sznurek. Że szczerze mówiąc naboje nie marnowali. Takim przykładem jest bitwa pod Kopańskim mostem koło Myszyńca, gdzie kurpie Szwedom drogę zaszli. To nie było podczas potopu, tylko podczas wojen północnych. Karol, król szwedzki, chciał tu se skrócić drogę z Płocka na Moskwę. A kurpie zaszli, zażyczyli sobie od konnego tyle, od pieszego tyle. No oczywiście najlepsza armia ówczesnej Europy, no sobie pomyśleli sobie, kurna, te chłopy chyba sobie jaja robię, bo to jakieś bez butów, bo oni chodzili w tych kurpciach, czyli takich kapciach zwykłych. Tylko nie wiedzieli o tym, że właśnie każdy od urodzenia ze strzelaniu przećwiczony. I tam była dosłownie garstka tych kurpi, całą tą armię praktycznie wystrzelali szwedzką. Królowi się udało pieszo zwiać do Prus, bo tam chyba 2 czy 3 kilometry było. I tu nawet w zbiorach mam kule armatnie z tamtego okresu. 3 kule właśnie udało się wykopać w Myszyńcu, jedne, czyli taki kartacz a la granat z tamtego okresu, bo później po tym Szwedów przyszło więcej i zburzyli Myszyniec za karę.
I to ta umiejętność strzelania przydawała się w powstaniach, w wojnach w czasie I, II wojny światowej?
W historii mało się słyszy o kurpiach, bo kurpie nie byli takim typowym chłopstwem, jakby to było powiedzieć. Ostatnie lata komunizmu, więc nie pasowało to. Kurpie od każdych powstań, jeszcze za Rzeczpospolitej, tak samo w Konfederacji Barskiej, oddziały kurpiowskie były w powstaniu listopadowym, narodowym, powstaniu kościuszkowskim. Powiem, że nawet powstanie kościuszkowskie zaczęło się na Kurpiach, bo tu stała brygada Madalińskiego przy koło Stromęki. I on się zbuntował, nie dał się rozbroić Moskalom, bo wtedy Polska miała się rozbroić. I razem z Madalińskim około 1000 kurpi, tylko konnych, z bronią palną, poszło na Kraków. I wtedy Kościuszko szybko z zagranicy do Krakowa przyjechał i właśnie dopiero przysięgę złożył, a tak to nie wiadomo, kiedy by było powstanie. I przy każdym powstaniu właśnie całe pułki kurpiowskie były wystawiane, kurpie wystawiali, tylko że one były taką regularną armią, że o tym w historii się dużo nie mówi. A ostatnia wojna w 1939, załóżmy, ta linia Nowogród, ta Wizna, no to przecież 33 Pułk Piechoty Kurpiowskiej obstawiał. I właśnie Nowogród chyba takim polskim Ternopilem był, bo my mówimy o Wiźnie. Ale największe walki były pod Nowogrodem najbardziej zaciekłe, bo tam jeden batalion trzykrotnie Nowogród odbijał z rąk Guderiana. Tam przecież cała armia pancernia Guderiana szła i to taki batalion, no, że miał w sobie tyle zapału, że dawał radę.
A dlaczego w pierwszej Rzeczpospolitej mieli prawo do posiadania broni?
W pierwszej Rzeczpospolitej może nie wszyscy mieli, ale nie było konsekwencji.
Bo to nie było tytułów szlacheckich, tylko był wolny lud.
Wolny lud, bo kurp był takim jakbym pośrednikiem między szlachtą a chłopcem. Oni mieli takie prawa jak szlachta, oprócz wyborczych. Czyli na przykład czapki nie musiał ściągać przed królem, broń palną posiadać, no tylko praw wyborczych nie. I jeszcze jedno, kurpi mieli swój samorząd. To było takie jakby państwo w państwie. Na danym terenie, czyli mniej więcej jak wtedy powiaty były na tych terenach, bo zazwyczaj były Przasnyskie oddzielnie, Ostrołęckie oddzielnie, tam jakieś Łomżyńskie oddzielnie, tam były takie samorządy, one się głównie na prawie bartnim opierały. I oni decydowali, ustalali te prawo i na przykład jeżeli chłop panszyźniany z Anarwi na kurpie przyszedł, on już nie musiał się stosować i ten właściciel już go nie mógł ściągnąć z powrotem. Podobnie szlachcic, jeżeli narozrabiał na Sejmie, bo kiedyś to było karalne karo śmierci, a nie, jeżeli nie miał protekcji na przykład, załóżmy Radziwiła czy kogoś, to on tak samo dla niego była kara śmierci. I on tu na kurpiach mógł swobodnie działać. Jeżeli się stosował do tych praw kurpiowskich, stawał się kurpiem, no to nikt nie mógł go stąd już ruszyć. I tu powstała taka jakby oddzielna, taka jakby, no, trudno powiedzieć, nie naród, tylko taka grupa etniczna z takich odważnych ludzi.
Ale wierna Rzeczpospolitej.
Tak, tak, ale to zawsze to kurpie były pograniczem właśnie tu z Prusami, wcześniej z Krzyżakami i pierwsze co to obrona Rzeczpospolitej była i to do tej pory zostało.
A skąd się kurp wziął na świecie?
Kurp jako kurp to w zasadzie trudno powiedzieć skąd się wziął, bo tu ludzie spływali z różnych terenów. Jest w dokumentach, że gdzieś tam z terenu Białorusi, tu z Mazur ściągali, ale większość to z Mazowsza, że to jest taka mieszanka. A sama nazwa to się wzięła od butów, bo kiedyś takie buty plecione z łyka, taka błona jest pod koro lipy, z tego były takie buty plecione i sąsiedzi tych ludzi zaczęli nazywać kurpiami. Bo siebie sami mieszkańcy tu nazywali puszczakami, czyli od puszczy, mieszkańcy puszcz. I ta nazwa kurpie to dopiero tak się na dobre to przyjęła w drugiej połowie XIX wieku, a wcześniej właśnie tu byli puszczaki, nie kurpie.
To była rozmowa ze Zdzisławem Bziukiewiczem, który wraz z żoną Laurą prowadzą prywatne Muzeum Kurpiowskie w miejscowości Wach. Patrzymy na zegarek, jest godzina 8:36, to może trochę pośpiewamy wspólnie z zespołem Dagadana.